Storybox przedstawia Dariusz Domagalski, Silentium Universi. Czyta Wojtek Masiak. Patrząc na każdy przedmiot, przedstawia go sobie jako ulegający rozkładowi, zmianie, jakby zgniliźnie i rozpadnięciu się w pył, albo jak na rzecz przeznaczoną z urodzenia na śmierć. Marek Aureliusz, Rozmyślania. Rozdział pierwszy. Projekt Raj Utracony. W ogromnej sali Światowego Senatu wrzało. Czarnoskóry delegat delegacji afrykańskiej wykrzykiwał swoje pretensje w kierunku szpakowatego mężczyzny, który ze stoickim spokojem stał przy mównicy i znad staroświeckich okularów pobłażliwie spoglądał na zebranych. Zbulwersowani przedstawiciele Afryki, nie mogąc opanować emocji, wyskoczyli ze swoich foteli i teraz tłoczyli się przed podium. Wykrzykiwali pretensje w stronę stojącego na mównicy mężczyzny. Siedzący skrajnie po lewej stronie Senatu Chińczycy szeptali między sobą, Arabowie ze Zjednoczonych Państw Islamu z niedowierzaniem kręcili głowami, a delegaci Unii Europejskiej i Stanów Ameryki Północnej siedzieli w milczeniu, oszołomieni tym, co przed chwilą usłyszeli. Tylko kardynał Bernard Canton, odziany w przynależną mu purpurę, nie wykazywał oznak zaskoczenia. Dziennikarze jakby dopiero teraz obudzili się z głębokiego snu, pospiesznie włączali kamery zamontowane przy skroniach. Nie spodziewali się, że na zazwyczaj nudnych posiedzeniach Światowego Senatu wybuchnie taka sensacja. Po chwili popłynęły pierwsze komentarze do lokalnych stacji holowizyjnych. Skąd wzięliście na to środki finansowe? Przecież takie przedsięwzięcie musiało kosztować fortunę! Krzyczał w podnieceniu czarnoskóry senator. Wyciągnął z kieszeni marynarki chusteczkę i otarł pot z czoła. Zrobiło się gorąco i to nie tylko w przenośni. Pół roku temu prosiłem o dofinansowanie badań nad nową mutacją wirusa HIV, który dziesiątkuje Zair, Angolę, Mozambik, Ugandę i Zambię. Nie dostałem żadnych pieniędzy ze względu na ograniczony budżet, a przecież tam umierają ludzie. Każdego dnia setki tysięcy kobiet i dzieci rozstają się z życiem, co drugi mieszkaniec południowej i środkowej Afryki jest nosicielem. Oni potrzebują natychmiastowej pomocy, a okazuje się, że fundusze Banku Światowego zostały utopione w jakimś futurystycznym projekcie. Mrzonki, gdy zagrożone są ludzkie istnienia, powinniśmy skupić się na podstawowych sprawach naszej egzystencji, tu, na ziemi. Afrykanin przerwał, zaczerpnął powietrza i ponownie przetarł spocone czoło. Poluzował krawat. Profesorze Karpowski już spokojniej zwrócił się do szpakowatego mężczyzny, celując w niego czarnym, grubym paluchem. Proszę nam łaskawie powiedzieć, czemu ma służyć ta ekspedycja? Czy nakarmimy tym nasze dzieci? Czy podniesiemy poziom edukacji w krajach trzeciego świata? Zaopatrzymy przeludnione, a zarazem najbiedniejsze regiony naszego globu w środki antykoncepcyjne? Zlikwidujemy choroby i głód? Zmniejszymy tempo degradacji naszego środowiska? Szczerze w to wątpię. Myślę, że tylko kilku jajogłowych zaspokoi swoją żądzę wiedzy. Proszę o wyjaśnienia. Profesor zbliżył usta do mikrofonu zamontowanego na srebrnej mównicy, jednakże tumult i hałas wywołane przez liczące ponad 1000 senatorów audytorium nie pozwolił mu na zabranie głosu. Panie i panowie, szanowni delegaci! Próbował uspokajać zebranych Rudolf Weinstein, przewodniczący Senatu, który z pochodzenia był Belgiem. Z właściwym sobie akcentem, tubalnym głosem mówił w przestrzeń, a czujniki dźwięku wzmacniały jego głos, czyniąc go potężnym i władczym. Zaprosiłem do nas Stefana Karpowskiego, przedstawiciela Instytutu Astrofizyki i Kosmonautyki, właśnie po to, aby wszystko państwu wyjaśnił. Co zaś się tyczy sposobu finansowania projektu, jutro otrzymają państwo do wglądu szczegółowy raport sporządzony przez Komisję Finansów. Ze swojej strony ręczę, że nic nie odbyło się kosztem innych dręczących nas obecnie problemów. Profesorze, udzielam panu głosu. Mężczyzna skinął głową, odczekał chwilę, aż wszyscy delegaci zajmą ponownie miejsca, poprawił okulary i zaczął mówić donośnym głosem. Jak już wspomniałem, od 7 lat prowadzimy przygotowania do pierwszego załogowego lotu międzygwiezdnego. Za kilka miesięcy nasza praca zostanie ukończona. Ale zanim zacznę zagłębiać się w szczegóły projektu, pozwolę sobie na małą dygresję. W tym celu przytoczę dane z raportów sporządzonych przez Instytut Statystyki. Podniósł w górę i pokazał zebranym teczkę dokumentów. Jest to sporządzony w poprzednim roku raport dotyczący zasobów kwiecień 2055. Wynika z niego, że przy utrzymującym się tempie wzrostu ludzkiej populacji oraz corocznym zużyciu dostępnych zasobów na obecnym poziomie, wyczerpią się one dość szybko. Przeprowadzone symulacje wykazały, że stanie się to pod koniec XXIII wieku. Obecnie żyje na Ziemi 12 miliardów ludzi. Codziennie rodzi się 300 tysięcy osób więcej niż umiera. Wiemy, że populacja ludzka wzrasta wykładniczo, co oznacza, że za 80 lat będzie nas około 48 miliardów. Już w tym momencie zaczną się prawdziwe kłopoty z wyżywieniem w wyniku zwiększającej się z roku na rok erozji gleb. Wielkie aglomeracje miejskie to również problem społeczny. Okazuje się bowiem, że nadmierna gęstość zaludnienia ma negatywny wpływ na społeczeństwo i nasila zachowania dewiacyjne. To tylko niepodparte żelaznymi dowodami psychologiczne dywagacje, prychnął delegat z Afryki. Raporty mówią co innego. Karpowski potrząsnął teczką. Badania socjologiczne zostały przeprowadzone niezależnie od siebie przez kilka zespołów najlepszej klasy specjalistów w tej dziedzinie. Ale przecież są wdrożone programy mające doprowadzić do stanu przejścia demograficznego i spłaszczenia krzywej przyrostu przez wyeliminowanie biedy w krajach trzeciego świata. Wpadł mu w słowo młody delegat Unii Europejskiej. W odwodzie pozostają także rozmaite metody kontroli urodzeń. To prawda. Lecz podjęte działania okazały się nie tak skuteczne, jakbyśmy sobie tego życzyli. Postęp technologiczny Afryki i Azji Wschodniej wzrasta stosunkowo wolno. Ponosimy porażkę na tym polu. Proszę spojrzeć na wyniki opublikowane przez Komisję Reform Afryki. Typowa rodzina w tamtym rejonie sprowadza się do modelu 2 plus 4. To rodzaj zabezpieczenia, gdyż większa liczba dzieci oznacza większą szansę na to, że któreś z nich przeżyje mimo głodu i chorób. Rodzice mają nadzieję, że choć jedno z ich dzieci dorośnie i zajmie się nimi na starość. Zamilkł na chwilę i spojrzał gdzieś w przestrzeń, wydawałoby się zafrasowany ciężkim losem afrykańskich dzieci. Proszę państwa, przegrywamy tę wojnę. Co zaś się tyczy metod kontroli urodzeń, tu zwrócił się w stronę kardynała Cantona i skłonił z szyderczym uśmiechem. Kościół katolicki skutecznie blokuje przedsięwzięcie, powołując się na swoje doktryny. Dostojnik kościelny zacisnął mocno usta, mrużąc przy tym gniewnie oczy. Od zarania istnienia naszego gatunku przyrost ludności był mniej lub bardziej stabilny, kontynuował Karpowski. Liczba narodzin i zgonów pozostawała w niemal idealnej równowadze. Po wynalezieniu rolnictwa i przystosowaniu się ludzi do osiadłego trybu życia, zaczęło się to jednak zmieniać. Jaki z tego wniosek? Powinniśmy, jak nasi przodkowie, wrócić do koczowniczego trybu życia? Zapytał ironicznie delegat z Afryki. Skądże znowu, nie ten czas, nie ta epoka. Chociaż poniekąd ma pan rację, musimy wyruszyć w kosmos, jeśli gatunek ludzki ma przetrwać. Nasze słońce wreszcie się wypali, a wcześniej czekać nas mogą katastrofy kosmiczne, takie jak uderzenie planetoidy, bądź wybuch supernowej w niedalekim sąsiedztwie, która wyemituje rozbłyski gamma, gotowe zdmuchnąć naszą atmosferę niczym domek z kart. Człowiek musi ujarzmić inne planety, tak jak ujarzmił Ziemię. Prędzej czy później to będzie konieczne. Profesor westchnął ciężko. Niestety, w systemie słonecznym brak globu, który spełniałby warunki przyjaznego miejsca dla człowieka. Merkury i Wenus to jałowe piekła. Mars jest za zimny. Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, nieprzydatne gazowe giganty. O planetoidach nawet nie warto wspominać. A co z programem terraformingu, w który ładujemy tyle pieniędzy? Tym razem odezwał się jeden z Azjatów. To raczej pytanie do inżynierów planetarnych. Z tego, co mi wiadomo, terraformowanie Wenus zajęłoby nam około 20 tysięcy lat. Samo dostarczenie na jej powierzchnię mikroorganizmów, które wytworzą tlen i parę wodną oraz wodoru, jest przedsięwzięciem karkołomnym. Drugim idealnym obiektem do terraformingu jest księżyc Saturna, Tytan. Tyle, że niestety leży zbyt daleko od Ziemi. A Mars? Przecież 20 lat temu rozpoczęły się tam prace przystosowujące planetę z myślą o zasiedleniu jej przez człowieka. Ponownie głos zabrał młodzieniec z Unii Europejskiej. Doba słoneczna czerwonej planety wynosi 24 godziny, 39 minut i 35 sekund. czyli prawie tyle samo co na Ziemi. Nachylenie osi obrotu Marsa do płaszczyzny jego orbity różni się tylko nieznacznie od nachylenia osi Ziemi. Strefy klimatyczne i zmiany pór roku byłyby korzystne dla potencjalnych kolonizatorów. Niestety, na tym podobieństwa się kończą. Profesor zamilkł na chwilę, uważnie spoglądając na zebranych w sali delegatów. Obecnie na Marsie panuje zlodowacenie. Konieczne byłoby zatem wywołanie efektu cieplarnianego. Do nasycenia atmosfery tlenem można użyć specjalnych mikroorganizmów zdolnych do fotosyntezy, a wodę czerpać z pobliskich planetoid lodowych. Ważnym etapem, który obecnie realizujemy, jest systematyczne bombardowanie okolic równika planetoidami żelazowo-niklowymi w celu zwiększenia masy planety, między innymi po to, by zniwelować zbyt małe przyciąganie. Ile to jeszcze potrwa? Nasi inżynierowie twierdzą, że pierwsi kolonizatorzy mogliby się tam osiedlić na początku trzeciego tysiąclecia. To o 700 lat za późno. Profesor zawiesił głos i w sali zapanowała absolutna cisza. Mężczyzna wyciągnął chusteczkę z kieszeni i przetarł nią okulary. A Księżyc? Nie dawał za wygraną młody człowiek. Księżyc posiada za małą masę i terraforming trwałby jeszcze dłużej niż w wypadku Marsa. Na razie mamy tylko kilka hermetycznych baz w okolicach podbiegunowych, skąd umiemy czerpać wodę. Jest tam miejsce dla góra 10 000 ludzi. Delegat z Europy pokiwał tylko głową. Pozostaje nam znaleźć glob zbliżony warunkami do Ziemi, czyli już przygotowany do kolonizacji. Jak tego dokonać? Karpowski pokręcił lekko głową. Znalezienie takiej planety w pobliżu naszego systemu wydaje się niemożliwe. Niemal codziennie odkrywamy nowe planety pozasłoneczne, ale są to zazwyczaj olbrzymy podobne do naszego Jowisza, krążące bardzo blisko swoich słońc, lub skaliste, niewielkie globy, niezdolne do utrzymania atmosfery. Na pewno gdzieś w naszej galaktyce znajdują się planety ziemiopodobne, ale dzielą je od nas setki, jak nie tysiące lat świetlnych. Oczy profesora nagle zabłysły. Ale zdarzył się cud. 10 lat temu na orbicie został umieszczony teleskop najnowszej generacji, Hubble 3, wyposażony w najnowocześniejsze przyrządy optyczne, pozwalające robić zdjęcia planet na tle lśniących gwiazd macierzystych. Szukaliśmy w dalekiej przestrzeni, a tymczasem, tuż pod naszym nosem, w układzie Alfa Centauri, krąży planeta typu ziemskiego. Na znak dany przez Karpowskiego lampy przygasły, smuga jasnego światła popłynęła z wyświetlacza i przed profesorem pojawiły się trójwymiarowe zdjęcia. Przedstawiały planetę spowitą w biel i błękit. Na pierwszy rzut oka przypominała Ziemię, ale było w niej coś nieokreślonego, innego, tajemniczego. Na sali ponownie podniósł się gwar, parlamentarzyści wstali, słychać było okrzyki pełne zdumienia. Proszę spojrzeć. Oto holograficzne zdjęcia wykonane przez teleskop. Tutaj widzimy pokrytą oceanami planetę. Na następnym zdjęciu mamy skrawek powierzchni, który wychynął spod gęstych chmur. Ta zielona plamka to pierwotna puszcza. Analiza spektrum natężenia kolorów świadczy o atmosferze składem zbliżonej do ziemskiej. Na pewno zawiera podobne proporcje składu chemicznego jak Ziemia. Prawdopodobnie planeta jest dziewicza, gdyż nie wykryliśmy aktywności obcych cywilizacji. Proszę mi wytłumaczyć, profesorze, jak to możliwe, że nie odkryliście tej planety wcześniej? Odezwał się delegat z Australii. Przecież monitoring kosmosu trwa od ponad wieku. Odkrywamy planety wokół najdalszych pulsarów i cefeid. A tu proszę. Niestety, na obecną chwilę nie potrafię racjonalnie tego wytłumaczyć. Rozłożył ręce Karpowski. Od wielu lat przeczesujemy ten układ za pomocą radioteleskopów, refraktorów, teleskopów fotograficznych. Ocenialiśmy planety na podstawie obserwacji tranzytu i wiedzieliśmy, że jeden ze składników Alfy Centauri posiada planetę. Z obliczeń jednak wynikało, że jest to gigant typu jowiszowego. Zatem może i teraz się pomyliliście? Spytał ironicznie ciemnoskóry delegat z Afryki. Nie, to niemożliwe. Ostro odciął się zdenerwowany profesor. Błędy w obliczeniach były najpewniej spowodowane przez niepełne dane. Dodatkową masę w tym układzie mogą stanowić asteroidy lub innego rodzaju materia, tego jeszcze nie wiemy, ale teraz mamy dowód w postaci zdjęć. A czy wchodzi w grę przekłamanie przyrządów optycznych? Zapytała kobieta o orientalnym typie urody. Karpowski nie wiedział, skąd pochodzi, gdyż nie miała identyfikatora, a przedstawicieli rasy żółtej można było spotkać w prawie każdej delegacji. Dzięki najnowszym technologiom zastosowanym w Hubble 3 możliwe są obserwacje stukrotnie dokładniejsze niż wcześniejsze. Dwa obiekty kosmiczne oddalone od siebie kątowo o mniej niż jedną sekundę będą z Ziemi widoczne zawsze jako jeden obiekt. Poprzedni teleskop posiadał zdolność rozdzielczą około 0,1 sekundy. Proszę sobie wyobrazić moc obecnego teleskopu. Profesorze, co taka wiedza nam daje? Spytał przewodniczący. Alfa Centauri to najbliższy nam układ gwiezdny. Odległość wynosi zaledwie nieco ponad 4 lata świetlne. Od kilku lat kieruje projektem o nazwie Raj Utracony. Trwają prace nad budową gwiazdolotu zdolnego odbyć tak daleką podróż. 8-osobowa załoga statku kosmicznego będzie miała za zadanie zbadać planetę i wybudować na niej prowizoryczną bazę. Jeśli okaże się, że można tam żyć, kolonizacja rozpocznie się już w 2100 roku. Oznaczałoby to rozwiązanie naszych problemów z przeludnieniem oraz brakami surowców i zasobów naturalnych. Na ustach Stefana Karpowskiego pojawił się uśmiech, jego oczy rozbłysły zapałem. Pomyślcie tylko. Nowy świat, nowe możliwości. Będziemy jak nasi przodkowie odkrywający nieznane lądy. Ci, którzy tam polecą, staną się nowymi Kolumbami. I tak jak on przed wiekami postawił stopę na odkrytym kontynencie, tak oni postawią swoje na planecie w zupełnie innym systemie gwiezdnym. Rozdział drugi. Watykańskie intrygi. Papież Jan Karol III spoglądał z balkonu watykańskiej willi w Castel Gandolfo na kwitnący, nienagannie utrzymany ogród. Ubrany był wciąż w liturgiczną szatę, której nie zdążył zmienić po mszy odprawianej dla niewielkiej grupy kapłanów. Oparty o gotycko rzeźbioną balustradę, zamglonym wzrokiem wpatrywał się w pierwsze przejawy wiosny. Pojawiały się kwiaty, przyroda budziła się do życia, majowe słońce ciepłymi promieniami otulało świat. Kontrastując z soczystą zielenią wzgórz Gandolfo, w oddali błyszczały stalą potężne kopuły obserwatorium astronomicznego. Papież stał zgarbiony, z rozwianymi przez wiatr rzadkimi białymi włosami. Sieć zmarszczek na twarzy dodawała mu mądrości i dostojeństwa. Mimo sędziwego wieku umysł posiadał bystry i lotny. W spokoju, z przymkniętymi oczami wysłuchał relacji z posiedzenia Światowego Senatu, przedstawionej mu przez kardynała Bernarda Cantona. Kiedy jednak padły słowa o planie wyprawy na Alfę Centauri, uniósł powieki, a na jego twarzy pojawiło się przerażenie. Nie możemy do tego dopuścić, rzekł zachrypłym głosem, odwracając się do swojego gościa. Kardynał Canton stał przed papieżem ubrany w czarny podróżny garnitur. Jedyną oznaką przynależności do stanu duchowego była biała koloratka pod szyją. Wydawał się zaskoczony nagłym wybuchem biskupa Rzymu. Nie spodziewał się tak ostrej reakcji na wieści, które przywiózł. Kościół katolicki w ciągu ostatnich 40 lat zdobył szacunek ludzi i pozycję w społeczeństwie. Decydenci z Watykanu przyjęli wreszcie do wiadomości, że od synodu w Tyrze czasy się zmieniły i zrezygnowali z wielu dogmatów, przystosowując tym samym Kościół do realiów współczesności. Odeszli od tradycjonalizmu, który cechował te instytucje przez tysiąclecia, wprowadzili ustępstwa liturgiczne, wzmocnili marketing, powołali komórkę public relations, zainwestowali w media, a nawet zaczęli stosować lobbying parlamentarny. W niedługim czasie Watykan stał się potęgą polityczną i finansową, z którą musiał się liczyć cały świat. Oczywiście nie zapomniał o swoim powołaniu, dziedzictwie Piotrowym. Olbrzymia rzesza ludzi dzięki nowoczesnemu podejściu do kwestii grzechu powracała na łono Kościoła. Po fali masowych apostazji w początkach XXI wieku wydawało się, że już nic nie uratuje tej instytucji przed upadkiem. Ale w burzliwych czasach zawirowań politycznych, degradacji środowiska oraz przeludnienia człowiek szczególnie potrzebował wiary i nadziei na inny, lepszy świat. Im więcej było wiernych, tym bardziej organizacja zyskiwała na sile. Dlatego Canton był więc szczerze zdziwiony reakcją papieża, gdyż Jan Karol III popierał program podboju kosmosu. Pomógł nawet przeforsować projekt inżynierii planetarnej, terraformingu Marsa oraz budowy baz na Księżycu. Kardynał jednak milczał, oczekując na wyjaśnienia. Nauczył się cierpliwości przez 30 lat, jakie spędził na łonie kościoła, lecz nie zawsze tak było. Wychował się na przedmieściach Amsterdamu, w brudnej dzielnicy portowej. Wiódł żywot młodocianego przestępcy, kradł, napadał, rabował. Należał do gangu terroryzującego statecznych mieszkańców stolicy. W latach kryzysu ekonomicznego, gdy co rusz w różnych miastach Europy wybuchały zamieszki, łatwo można było to, co robił, usprawiedliwić. Wydawało mu się, że czyni to z pobudek ideologicznych, bo przecież należy mu się godziwe życie. Nie poczuwał się do winy i obarczał nią system, w jakim przyszło mu żyć, rząd, a nawet banki. W końcu trafił do więzienia za rozbój. Właśnie tam dostał szansę. Już wtedy duchowni pozyskiwali w swoje szeregi twardych, lecz bystrych młodych ludzi. Otrzymał możliwość wyboru. Mógł wrócić na ulicę, ale prędzej czy później i tak trafiłby za kraty, tym razem za morderstwo, lub wstąpić do przyklasztornej szkoły. Bernard był inteligentny i wybrał właściwie. Wstąpił do seminarium, gdzie szkolił się nie tylko w naukach teologicznych, ale również w sztukach walki, inwigilacji wroga, metodach szpiegowskich, a wszystko w tajnym ośrodku watykańskim. Tam posiadał wiedzę, jaka była mu potrzebna do zostania tajniakiem. Przez wiele lat jako agent Watykanu wykonywał misje wywiadowcze na całym świecie. Nawet teraz, pomimo 50 lat na karku, czuł się na siłach, żeby uczestniczyć w tajnych operacjach. Jednakże jego wiedza i doświadczenie bardziej potrzebne były tutaj, w stolicy Piotrowej. Papież poprawił szatę, opuścił balkon i usiadł w fotelu. Jego twarz była bledsza niż zwykle. Czy mamy możliwość zablokowania lub choćby opóźnienia tego przedsięwzięcia? Spytał. Byłoby to niezwykle trudne. Przygotowania dobiegają końca, za góra pół roku wszystko powinno być zapięte na ostatni guzik. Uruchomienie projektu nie było poddane pod dyskusję na forum Senatu. Duchowny uśmiechnął się krzywo. Wiedzieli, co robią. Spory proceduralne i niekończące się głosowania opóźniłyby start o wiele lat. Teraz już niewiele możemy uczynić. Działalność lobbystyczna na tym etapie nie wchodzi już w grę. Możemy jedynie zgłosić odwołanie, podając jako przyczynę brak zgodnej akceptacji projektu przez Senat, i zażądać wstrzymania prac na okres rozpatrzenia wniosku. Oczywiście nie bezpośrednio, ale poprzez stworzoną przez nas opozycję. Bez problemu uda mi się namówić delegatów Federacji Afrykańskiej, Stanów Ameryki Północnej, a nawet niektórych senatorów Unii Europejskiej. Myślę, że przy odpowiedniej gratyfikacji przyłączą się także Zjednoczone Państwa Islamu. Spróbować nie zaszkodzi, mruknął Jan Karol III i spojrzał wnikliwie na kardynała. Proszę mi szczerze odpowiedzieć. Jakie mamy szanse? Kanton westchnął ciężko. Niewielkie, odparł szczerze. Przy obowiązującym systemie proceduralnym i wszechobecnej biurokracji wniosek zostanie rozpatrzony w momencie, gdy ekspedycja będzie już w okolicach Jowisza. Papież dłuższą chwilę siedział nieruchomo, przymknął powieki, opuścił głowę i zdawało się, że zasnął. Kto jest odpowiedzialny za projekt? Zapytał nagle. Niejaki Stefan Karpowski, profesor Instytutu Astrofizyki i Kosmonautyki, z pochodzenia Polak. Niezwykle przenikliwy umysł, ale ateista. Jeśli jego świątobliwość sobie życzy, dostarczę na jutro jego pełne dossier wraz ze stworzonym przez naszych ekspertów profilem osobowościowym. Trzeba go dokładnie wybadać. Papież otworzył oczy i spoglądał teraz przez okna na zielone wzgórza, gdzie majaczyła kopuła obserwatorium astronomicznego. Zajmiesz się nim osobiście, Bernardzie. Masz mu deptać po piętach, niech czuje twój oddech na karku, cokolwiek zrobi. Musimy znać wszystkie jego myśli i plany. Bernard nisko się ukłonił. Dobrze, wasza świątobliwość. Gdzie on teraz jest? W księżycowej bazie Luna, gdzie osobiście nadzoruje projekt. Jeszcze w tym tygodniu tam polecisz. Jako powód wizyty podamy... Papież uśmiechnął się ironicznie. Troskę Kościoła o przebieg prac nad tym wiekopomnym dziełem. Jan Karol III podniósł spojrzenie na kardynała. Zanim wyruszysz w drogę, odwiedź nasze archiwum i porozmawiaj z niejakim Markusem Brandinim. Będzie poinformowany o twoim przybyciu. Wiele się od niego dowiesz. Oczywiście nie muszę ci przypominać o konieczności zachowania tajemnicy. Oczywiście, stanie się jak wasza świątobliwość sobie życzy. Bernard Kanton ukłonił się głęboko i oddalił. Kiedy już trzymał rękę na klamce, zatrzymał go głos papieża. I jeszcze jedno. Spraw, żeby jednym z załogantów na pokładzie Marka Aureliusza był nasz człowiek. Marcus Brandini był niskim, sympatycznym grubasem, który ledwo mieścił się w swój jezuicki habit. Kiedy zauważył idącego w jego stronę Bernarda Cantona, wstał niezgrabnie zza biurka i z jowialnym uśmiechem powitał przybysza. Wskazał kardynałowi krzesło po drugiej stronie biurka. Canton usiadł i rozejrzał się po ogromnym gmachu Cortil della Pigna. Mimo że bywał tu nieraz, za każdym razem odczuwał niezwykły szacunek dla tego miejsca, przechowującego wiedzę minionych epok zawartą w tysiącach obitych skórą tomów ksiąg i pożółkłych zwojów. Wiedział, że to, co widzi na półkach i w gablotach, tego, co przechowywane jest w tajnym archiwum znajdującym się w podziemiach budynku. Podobno znajdują się tam dokumenty dotyczące prawdziwej śmierci Jana Pawła I, jak również teczki z czasów nazistów, mogące rzucić nowe światło na historię i mocno zamieszać w światowej polityce. Jego świątobliwość Jan Karol III uprzedził mnie o wizycie kardynała, rozpoczął Brandini. Cóż to za tajemnica, którą macie mi powierzyć w tak wielkim sekrecie? Spytał z lekką ironią Canton. Zamilkł jednak, widząc, jak z rumianego, pucołowatego oblicza zakonnika znika uśmiech, a na czole pojawiają się głębokie zmarszczki. O tym, co za chwilę powiem, wie zaledwie garstka osób, rzekł niemal konspiracyjnym szeptem. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Czy to zrozumiałe? Oczywiście. Gość lekko skinął głową. Umiem dochowywać tajemnic. Nie wątpię, odparł jezuita, obrzucając swojego rozmówcę zimnym spojrzeniem. Co kardynałowi wiadomo o Sybillach? Sybillach? Zdziwił się Bernard Canton. Mitologia nie była jego mocną stroną i dłuższą chwilę milczał, usiłując przypomnieć sobie wszystko, co wie na ten temat. Proszę mi wybaczyć, moja wiedza w tym zakresie jest mocno ograniczona, ale pamiętam z wykładów w seminarium, że w starożytności Sybilla przepowiadała nadejście Mesjasza oraz inne wydarzenia. Pierwotnie była jedna, ale Waron, żyjący w pierwszym wieku przed narodzeniem Chrystusa, wymienia ich 10. Ponoć misjonarze nawracający w średniowieczu pogan opierali się na księgach sybilińskich, ale jakoś nie chce mi się za bardzo wierzyć w te wszystkie wieszczki. Zresztą z tego co wiem, Kościół obecnie rozważa odrzucenie ich wiarygodności. Tak będzie lepiej dla wiernych. Co? Kardynał otworzył szeroko oczy. Zatem to prawda? Księgi Sybilli istnieją? Jezuita rozparł się wygodnie w fotelu, zapatrzył w przestrzeń i rozpoczął opowieść. 500 lat przed narodzeniem Chrystusa do legendarnego króla rzymskiego Tarkwiniusza Pysznego przybyła pewna stara kobieta. W jej posiadaniu znajdowało się 9 ksiąg zawierających mądre rady i proroctwa przyszłych wydarzeń. Pragnęła podzielić się ową wiedzą z królem i zaoferowała sprzedaż ksiąg za 300 filipów. Król pomyślał, że kobieta jest szalona i odrzucił jej propozycję. Wówczas starucha spaliła 3 księgi, a za pozostałe żądała tyle samo, co za komplet. Tarkwiniusz ponownie jednak odrzucił jej ofertę. Wtedy kobieta spaliła kolejne 3 księgi i za pozostałe zażądała znów 300 filipów. Wreszcie zaciekawiony król kupił ocalałe egzemplarze. Ową staruchą była Sybilla Cumana imieniem Almatea. Pozostałe to Persika, Libicja, Delfika, Kumaka, Eritera, Samia, Helespontika i Nagro Trojano, Frigia i ostatnia, Tichurtina imieniem Alhumeata. Sybille nie żyły w tym samym czasie ani w jednym miejscu, ale wszystkie odsłaniały kurtynę przyszłości. Z tego, co pamiętam, pisał o nich święty Paweł, wtrącił Canton, o wyroczniach, które o jednym Bogu dają znać i o tym, co ma nastąpić. Zgadza się, uśmiechnął się Brandini. Ocalałe księgi Sybilli przez wieki przechowywane były na Kapitolu i radzono się ich w chwilach trwogi. Sporządzono kopie i odpisy, ale wiele z nich poginęło, inne zostały zniszczone przez Oktawiana Augusta oraz przez Dioklecjana. Co to ma wspólnego z ekspedycją na Alfę Centauri? Zniecierpliwiony kardynał przerwał wywód jezuity. Już przechodzę do sedna sprawy, rzekł Markus. Sięgnął do szuflady biurka i wyjął mocno sfatygowaną, ozdobioną złotymi rycinami księgę. Z nabożeństwem otworzył ją na ostatnich stronach. Jest to jedna z zaledwie kilku kopii wykonanych przed 3 stuleciami. Oryginalne zwoje liczą prawie 2000 lat i są zamknięte w specjalnym